Proszę Państwa, dzisiejsze nasze spotkanie rzeczywiście będzie dotyczyło imperialnej Europy, a dokładnie z pod tytułem Niemieckie plany podboju i reorganizacji Europy 1871-1945. Aczkolwiek w tytule naszego dzisiejszego spotkania jest troszeczkę inaczej, dlatego że mowa jest o ciągłości niemieckiej polityki imperialnej przez ostatnie 150 lat. Czyli można powiedzieć, że tutaj się kończy na 45 roku, a będziemy sobie rozmawiali nie tylko na tym, co się tu skończyło, tylko do dnia dzisiejszego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jak to powiedział mi kolega, który przeczytał książkę jako pierwszy, zresztą też jeden tutaj z kolegów prowadzących księgarnię z kolei internetową, i on zamówili książki jako pierwsi i przeczytał ją tam, powiedział, przez 2 dni, więc jak tylko doszły, więc pewnie był pierwszym autentycznie czytelnikiem całości, to powiedział mi, że cytat, zabiją cię za tą książkę. Ja mówię, ale dlaczego? No bo przecież to jest o Donaldzie Tusku. Ja mówię, ale słuchaj, no spójrz na daty, 45 rok na końcu, to on jeszcze nawet się chyba nie urodził. No to jak? W ogóle zresztą jego nazwisko tam nie pada w trakcie i tak dalej.
No ale rodzina zatonęła.
Ale kolega mi powiedział, że no niby tak, ale to się jakoś tak, ta książka zbiega z tym momentem, w którym Donald Tusk zaczął rządzić w Polsce. No, oskarżany o, no, że tak powiem, o realizację niemieckiej polityki. No i tak naprawdę no, jest bohaterem niewystępującym po nazwisku, a jest jakby o nim. Ja powiem szczerze, tak się zastanowiłem po chwili, bo tak na początku mnie to zaskoczyło, bo nie myślałem, że Donald Tusk jest bohaterem tej książki, powiem szczerze. Ale tak się zastanowiłem po chwili i rzeczywiście, no być może coś w tym jest. Szczególnie, że zwróciłem moją uwagę, że książka bardzo dobrze się sprzedaje, znacznie lepiej niż się spodziewałem, że się będzie sprzedawała. I rzeczywiście, jak na przykład gdzieś w internecie wywieszam, prawda, tą książkę, że jest i tak dalej, to połowa komentarzy jest o Donaldzie Tusku. Tak. Także można powiedzieć, że właściwie to nie wiem, czy uczciwie z mojej strony by nie było jakiś tam procent panu premierowi, prawda, przelać na konto w podzięce za promocję i reklamę książki, chociaż nie jest on, ani o niej nie wspominał, ani nie ma tam jego nazwiska, ale rzeczywiście tak jest kojarzona i widzę, że to skojarzenie jest bardzo silne. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, kiedy pisałem tą książkę, to miałem przed oczami kogoś innego. Które to zresztą nazwisko w tej książce gdzieś tam się pojawia. Aczkolwiek nie, też jest to osoba urodzona po 45 roku. A mianowicie pisząc tą książkę miałem przed oczami Ursulę von der Leyen. Dlatego, że co jest celem tej książki? Otóż celem tej książki chciałem pokazać, że państwa poważne, a Niemcy z pewnością są państwem poważnym, to nie prowadzą polityki zagranicznej w kategoriach jednej kadencji większości parlamentarnej, tylko prowadzą ją bardzo, ale to bardzo długofalowo. Tutaj cytuję jednego z takich badaczy geopolityki światowej amerykańskiego o nazwisku Flint, który właśnie mówi, że są pewne kody geopolityczne w polityce zagranicznej państw poważnych. I rzeczywiście, no o ile z polską polityką zagraniczną, to trudno mówić, żeby to była polityka prowadzona przez państwo poważne. Zresztą sam fakt, że ostatni szczyt mocarstw zachodnich dotyczących Ukrainy, Polska nie została na niego zaproszona, no, świadczy o tym, że również nasi partnerzy zachodni nie postrzegają Polski jako państwo specjalnie poważne, to w każdym razie państwa poważne prowadzą poważną politykę i mają pewne cele, które są realizowane nie przez rok, 2, 5, 10, ale właśnie przez 100 lat, 150, 200, aż cel albo zostanie osiągnięty, albo też państwo straci na arenie międzynarodowej swój potencjał, zda sobie sprawę z tego, że tego celu nie jest w stanie zrealizować i w takiej sytuacji cele muszą zostać skurczone do rzeczywistości. Niemcy realizują swój pewien cel w polityce zagranicznej. od mniej więcej roku 1890. Mniej więcej, bo to nie jest tak, że to któregoś dnia się stało, prawda, i można oznaczyć konkretny dzień, konkretną datę. Dlaczego w takiej sytuacji ktoś spyta w daty, o których jest mowa w tytule książki, to jest rok 1871, a nie rok 1890. Prosty powód. Gdybym napisał, dał tytuł rok 1890, wszyscy by pytali, dlaczego akurat ta data, bo to nie jest data, która się intuicyjnie z czymś konkretnym kojarzy, z jakimś przełomem. Tym przełomem tak naprawdę jest odejście Bismarcka. Ale to musiałbym wszystkim po kolei tłumaczyć. Stąd dlatego dałem, że to jest polityka II i III Rzeszy, czyli Niemiec Zjednoczonych od roku 1871 aż do roku 1945, czyli katastrofalnej klęski tego projektu imperialnego, który no, skończył się zdobyciem Berlina przez Armię Radziecką i następnie rozczłonkowaniem Niemiec pomiędzy cztery mocarstwa i podziałem Niemiec na dwa oddzielne państwa na kolejnych kilkadziesiąt lat. I oczywiście to na tym, teraz o tym parę słów powiem, a potem będę zadam sobie pytanie, ile z tej pewnej koncepcji politycznej w Niemczech zostało. Otóż, cóż się takiego dzieje w tym roku 1890? Otto von Bismarck, o którym mawia się, że zjednoczył Niemcy krwią i żelazem i który w Polsce cieszy się opinią niemieckiego nacjonalisty, szowinisty i imperialisty, to tak się w Polsce cieszy tą opinią, w rzeczywistości nie był aż tak bardzo nastawiony na ekspansję i podbój, jak się w Polsce sądzi. Bismarck bowiem bardzo dobrze odrobił lekcję polityki europejskiej z poprzednich stuleci i zrozumiał, że w polityce europejskiej, a być może w ogóle jest to pewna reguła polityki światowej, myślę, że to drugie, można sobie znaleźć pewną charakterystyczną tendencję dotyczącą polityki w Europie. Zresztą to nie było jakieś jego odkrycie, bo pierwszy o tym pisał Metternich, a politycznie realizował to na przykład Richelieu jeszcze w XVII wieku. A mianowicie Bismarck doszedł do wniosku, że jeżeli jedno państwo europejskie zbyt wzrośnie w siłę i stanie się takie i zaczyna zagrażać coraz bardziej różnym sąsiadom, niektórym realnie potoczy z nimi wojny, niektórym nie, ale zaczynają się one go obawiać, to jeżeli takie państwo się zbyt rozrośnie w potęgę, to co robią pozostałe mocarstwa? Zakładają sojusz po to, żeby sprowadzić to państwo z powrotem do normalnego poziomu i żeby było jednym z równych graczy w polityce europejskiej. To już rozumiał Richelieu, którego cała polityka była, bym powiedział, nastawiona na zdławienie Habsburgów i zdławienie potęgi hiszpańskiej, prawda, po to, żeby Hiszpania stała się jednym z mocarstw takim samym jak Francja. Habsburgowie, żeby nie zjednoczyli Rzeszy, żeby też nie zrobili się za duży i za szerocy. Potem widział to Metternich, dlatego na kongresie wiedeńskim robił wszystko, żeby nie było jednego dominującego mocarstwa i żeby było mocarstw kilka i mogły się tak układać, żeby nigdy nie było jedno najsilniejsze. I Bismarck bardzo starannie przerobił tę lekcję. Jeśli sobie poczytamy pisma samego Bismarcka, i to, co historycy twierdzą o Bismarcku, nie polscy, bo my się w Polsce zajmujemy głównie sprawą Bismarcka Polska. I z tego Bismarcka Polska od razu nam wychodzi Bismarck jako potwór niemiecki imperialista. W stosunku do Polski tak, z pewnością i do polskości, ale jeżeli chodzi o pewne rozumienie równowagi sił w Europie, Bismarck nie był imperialistą. Dlaczego? Dlatego, że Bismarck panicznie się bał jednej rzeczy. Pobił Austrię, pobił Francję i się panicznie bał, że jeśli Niemcy urosną za bardzo, to powstanie sojusz pobitej Austrii, pobitej Francji, zagrożonej na wschodzie Rosji, jeszcze przerażonej powstaniem potworka w Europie Środkowo-Wschodniej, prawda, w postaci wielkich Niemiec, Anglii. I Bismarck uważał, że taką wojnę ze wszystkimi mocarstwami europejskimi Niemcy prawdopodobnie sromotnie przegrają. Co więcej, jak przegrają, no to wtedy nawet może zostać cofnięte zjednoczenie Niemiec, którego dokonał, dlatego wybrał wariant mało niemiecki, aby nie powstał potworek w samym środku Europy. Gdyby do tych Niemiec dodał zjednoczonych Austrię, dodał Czechy, w znacznej mierze zamieszkane przez Czechów, przyłączył, tak jak chcieli imperialiści, jeszcze do tego oczywiście pozostałą część Węgier, czyli z Węgrami, prawda, zajął Królestwo Polskie i tak dalej, no to Bismarck mówi, to koalicja całego świata przeciwko Niemcom jest pewna i Niemcy tą wojnę przegrają. Dlatego mówi Bismarck, trzeba się powstrzymać, nawet jeżeli generałowie twierdzą, a tak twierdzili ówcześni generałowie niemieccy, że mamy potencjał, świetną armię i wygramy. Bismarck był sceptyczny co do tego. Stąd też Bismarck się zatrzymał. Dlatego nie dokonał aneksji Austrii i Czech. Dlatego zawarł sojusz z Rosją, wykorzystując powstanie styczniowe w Polsce. A zamiast je wesprzeć, na przykład stworzyć sobie jakieś państewko buforowe pomiędzy Prusami, wtedy jeszcze, bo nie Niemcami, a Rosją. Po odejściu Bismarcka, wymuszonym zresztą przez cesarza, który był zachwycony wizją ekspansjonizmu, Niemcy ogarnęło szaleństwo. To znaczy Niemcy nie mieściły się, jak sami to twierdzili, w swoich granicach, tam naród bez ziemi, słynne hasło, prawda, i Niemcy muszą wszystko naokoło. Pojawiają się różnego rodzaju ruchy wszechniemieckie, panniemieckie, pangermańskie, które się prześcigają w tym, które ziemie winny należeć do Niemiec. Szczerze? No właściwie się okazywało, że 2/3 Europy powinno należeć do Niemiec. Dlaczego? Bo do Niemiec miała zostać przyłączona Austro-Węgry, czyli Austria i Czechy traktowane jako część niemiecka. Węgry, no jak już są w tym państwie, no to już są. Zresztą na Węgrzech około 10% Węgrów miało niemieckie korzenie i tak dalej. Miało być przyłączone Królestwo Polskie, no bo to też niemieckie. Miały być przyłączone państwa, dzisiejsze państwa nadbałtyckie, czyli ówczesne te ziemie należące do Rosji, no bo to też Niemcy, kawalerowie mieczowi, krzyżacy, prawda, i tak dalej. No i tam było coś słychać o Niemcach nadwołżańskich, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i to jest pewna wizja, która uwiodła wtedy Niemców i niemiecka polityka w to uwierzyła. No i się doszło do I wojny światowej, potem powtórka, bym powiedział, w postaci drugiej i projekt zakończył się porażką. Ale pojawia się pytanie, dlaczego Niemcy ciągle marzyły o jakimś tworze takim wielkim, olbrzymim? To nie jest tylko kwestia to, że Niemcy gdzieś tam mieszkali. Powiedzmy sobie szczerze, nad Wołgą mieszkało 2 miliony bodajże Niemców wtedy. Znanych nam choćby, nie wiem, Nelly Rokita, prawda, pochodzi z tego, co wiem, z tych Niemców nadwołżańskich na przykład. No ale nad Wołgą to znaczy, że to jest za Ukrainą. No więc to w ogóle niewyobrażalne, jak się połączyć z tymi Niemcami. No w tej Nadbałtyce Niemcy byli rzeczywiście, ale oni byli świetnie ustawieni w Cesarstwie Rosyjskim. Tam pełnili masę funkcji dowódczych, administracyjnych, gubernatorów, premierów i tak dalej. I oni wcale się nie chcieli przyłączać do Niemiec, tylko, że tak powiem, chcieli rządzić i współrządzić Imperium Rosyjskim. Także te plany, bym powiedział, były rozwijane przede wszystkim w Niemczech i po części w Austrii. Rozwijają się właśnie pangermanii i wszechgermanii. Zresztą, co ciekawe, pisząc tą książkę, zdałem sobie sprawę na przykład, że pojęcie młodzież wszechpolska jest kalką z języka niemieckiego. No bo byli wszechgermani. Przecież wszechpolacy nie było takiego pojęcia w polszczyźnie, nie wiem, w XVIII wieku. To jest kalka właśnie, że chcemy w jedno państwo zjednoczyć wszech, a oni tak z kolei chcieli łączyć wszystkie wszech, prawda, Niemców i wszechgermanów. Do tego się pojawiały w Niemczech pytania, czy na przykład Szwedzi, Duńczycy, Holendrzy, no właśnie, Norwegowie, czy to są oddzielne narody, czy to też są Niemcy, mówiący jakimś innym dialektem. Spór, zresztą co ciekawe, który jeszcze trwał w okresie II wojny światowej. Dlatego, że na przykład Hitler, który mówił o rasie aryjskiej, dla niego zawsze pod tym pojęciem kryli się wyłącznie Niemcy rodowici. Tymczasem Heinrich Himmler twierdził, że Rasa ta obejmuje wszystkie narody niemieckojęzyczne, czyli również właśnie Norwegów, Szwedów, Duńczyków, Holendrów, połowę Belgów, prawda, Islandczyków i tak dalej. Jak wiadomo, Führer był przeciwny tej koncepcji, ale jak mu zabrakło żołnierzy i trzeba było rekrutować do Waffen-SS, to w końcu dał się przekonać, że to też są Niemcy. Tylko mówią trochę skażonym dialektem. Ale teraz pojawia się pytanie, skąd w ogóle ten pomysł się wziął? Że nie można się zadowolić swoim normalnym państwem, tylko trzeba mieć jakąś wielką taką... Oni mieli początkowo kłopot, jak to ponazywać. Mówili tak, imperium, Reich, czyli Rzesza, wielka przestrzeń. Tam się pojawia masę tych pojęć. Ja powiem szczerze, dość dużo czytałem, jak oni to próbowali definiować i wzajemnie się z sobą spierali, kłócili, czym się te pojęcia różnią. Szczerze, dla mnie, jako dla polskiego czytelnika, niczym. Tak. Ale oni toczyli o te straszne spory, więc prawdopodobnie dla osoby niemieckojęzycznej w tych nazwach się kryły pewne inne zabarwienia, których po prostu ja, jako cudzoziemiec czytający książki, trochę tego nie wyczuwam. A skąd to się wszystko wzięło? Wzięło się, i taka jest moja jakby teza tej książki, z tego, co się czasami określa jako Sonderweg niemiecki, czyli niemiecką historyczną drogę rozwoju, dziwną i specjalną. I ten Sonderweg tak naprawdę zaczyna się, wbrew temu, co twierdzą specjaliści od Sonderwegu, czyli gdzieś tam, nie wiem, nie w XVIII wieku, wraz z rozwojem kapitalizmu, ta oddzielna niemiecka droga rozwoju, ona się zaczyna tak naprawdę w późnym średniowieczu. Tam się w późnym średniowieczu w stosunku do procesów rozwojowych we wszystkich narodach europejskich stała dziwna, charakterystyczna rzecz. Otóż o co chodzi? W późnym średniowieczu najbardziej popularną formą organizacji państwowej jest powstająca tak zwana monarchia narodowa. Czyli jest jakaś dynastia, jakaś stolica, która stara się jednoczyć wokół tej stolicy dynastii w jedno państwo wszystkie grupy etniczne, które mówią podobnym językiem, mają jakąś tam wspólną tradycję i tak dalej. To się mówi o Francji, że Francję zbudowało 40 królów, jednocząc wokół Paryża i paryskiej Ile-de-France kilkadziesiąt różnych grup etnicznych, które mówiły podobnymi dialektami. O Hiszpanii można powiedzieć, że z kolei władcy Kastylii w ten sposób też tak jednoczyli, odbijając na Arabach, łącząc się tam z Nawarrą, Aragonią i tak dalej. Także to jest jakby ta główna linia rozwojowa. Niemcy nie miały pod koniec średniowiecza monarchii narodowej. Miały cesarstwo. Sacrum Imperium, czy też jak to woli, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. I teraz problem polega na tym, że nikt nie wie, gdzie się to cesarstwo kończy i zaczyna. O cóż chodzi? Nam się wydaje, bo jak sobie otwieramy jakiś atlas historyczny, masz jakiś? Nie ma atlasu. Jak mamy atlas historyczny, to bierzemy sobie mapę Europy, powiedzmy, nie wiem, XV wieku i tam mamy zaznaczone granice Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i tam jest masa mniejszych i większych plamek, jakieś około 1500 państwek, które wchodzą w skład. I nam się w związku z czym wydaje, że okej, mamy jakąś taką federację, konfederację luźną państw, prawda, które gdzieś są obramowane i to jest koniec, granice tego czegoś i zwierzchnikiem całości jest cesarz tego cesarstwa. No nie, to nie jest takie proste. Dlaczego? Dlatego, że istnieje kilka wersji, gdzie to cesarstwo ma granice. Sami cesarze jeszcze z czasów średniowiecza głosili, że cesarstwo jest uniwersalne. Uniwersalne, czyli obejmuje cały świat. Cesarz Niemiec całkowicie poważnie uważał się za zwierzchnika Chińczyków, których nigdy nie widział. O których tylko słyszał od Marco Polo, że tacy są. Chińczycy biedni pewnie nawet nie wiedzieli, że mają zwierzchnika i nad ich cesarzem jest jeszcze jakiś inny cesarz, nie wspominając o Japończykach, którzy dowiedzieli się o tym znacznie później, że jest jeszcze jakiś cesarz. To jest pierwsza wersja. Taką wersję na przykład Cesarstwa Uniwersalnego w średniowieczu głoszą bardzo chętnie głoszą Włosi, którzy się też uważali za część cesarstwa. Najbardziej znanym myślicielem głoszącym tą koncepcję jest znany wszystkim jako poeta Dante Alighieri w swoim dziele Monarchia, to jest tam chyba 1312 rok mniej więcej. Druga wersja jest taka, że cesarz jest zwierzchnikiem wszystkich chrześcijan. Czyli na przykład jest również zwierzchnikiem Rosji, Rusi, Hiszpanii i tak dalej. Całego świata chrześcijańskiego. To jest druga wersja. I mamy trzecią wersję. Cesarz jest zwierzchnikiem już po reformacji wszystkich państw katolickich. Czyli Rosjanie mogą odetchnąć, cesarz Świętego Cesarstwa nie jest ich zwierzchnikiem, ale Hiszpanie już nie. Bo jest ich zwierzchnikiem, nawet jeśli oni o tym nie wiedzą i tego nie uznają. A oni wiedzieli, że takie są, dlatego że w XIII wieku jest taki wielki kodeks prawodawczy, tam króla któregoś Alfonsa i tam jest wprost powiedziane, że król Hiszpanii nie podlega cesarzowi. Także w kręgach dworskich wiedziano, że takie pomysły są. I że jest powiedziane wprost, że król Hiszpanii, znaczy król Kastylii różni się od cesarza tylko tym, że cesarz ma ładniejszą i pompatyczniejszą nazwę. Ale jeśli chodzi o zakres, to w Hiszpanii nie ma żadnych praw. Tak jest ładnie. Ładnie to ujęte i tak powiedziane. Także to jest jakby druga wersja. I trzecia wersja. Cesarz jest zwierzchnikiem ludów niemieckojęzycznych, czyli Niemców. I teraz jest pytanie, to znaczy, która wersja jest autentyczna? Wszystkie. Jedni twierdzą tak, inni twierdzą inaczej. Tak. Jak się na przykład spojrzy na Karola V Habsburga, ostatniego mającego realne pretensje uniwersalistyczne. Jak się czyta jego plany zjednoczenia Europy, które wychodziły z kancelarii cesarskiej pisane przez kanclerza Mercurino Gattinare, to Karol V jest zwierzchnikiem wszystkich ziem zachodniego chrześcijaństwa. Wszystkich ziem zachodniego chrześcijaństwa. Kiedy na przykład, zanim wybrano Karola V na cesarza, to powstał spór prawny. Otóż do korony, która akurat była wolna cesarska, swoją chęć kandydowania zgłosiło dwóch zagranicznych władców, a mianowicie król Francji Franciszek I i wszystkim znany dobrze, wtedy jeszcze katolik, król Henryk VIII z Anglii. I rozpoczęła się w cesarstwie debata. Czy Henryk VIII i Franciszek I mogą kandydować, czy nie mogą kandydować na tron cesarski? Bo się pojawiło pytanie, czy są mieszkańcami cesarstwa jako królowie Austrii i Francji, czy nie są? Spór był bardzo, że tak powiem, głośny i opłacany przez wszystkich. Habsburgowie opłacali prawników, którzy dowodzili, że nie są. Obaj królowie zainteresowani płacili prawnikom, którzy dowodzili, że są. Ostatecznie skończyło się tym, że Sejm Cesarski uznał, że nie są członkami cesarstwa te dwa kraje. To jest w ogóle ciekawe, bo to wtedy po raz pierwszy Sejm Rzeszy podjął decyzję, gdzie się cesarstwo kończy i stwierdził, że Francja i Anglia nie należą do cesarstwa. Ale potem, jak już Karol V został wybrany na cesarza, to się okazało, że należą. Tak, więc to było bardzo niespójne. Zresztą wiele takich, to oczywiście ta zwierzchność była czysto, bym powiedział, taka no, to było na zasadzie roszczeń i to nie popartych żadną siłą zbrojną, ani niczym wtedy. Także to jest, to, aczkolwiek taka świadomość była, o czym można świadczy kilka faktów. Mianowicie na przykład, kiedy mamy reformację angielską, 1534 rok, akt supremacji. Ale był jeszcze dokument przyjęty, nie pamiętam, w 1935 czy w 1936 roku, rok czy dwa lata później, który nawet nie można go znaleźć w internecie, bo tak jest zapomniany, a mianowicie proklamacja parlamentu Anglii, że Henryk VIII jako zwierzchnik kościoła anglikańskiego jest cesarzem w Anglii. Czyli, że nie uznaje cesarstwa, bo jest ono heretyckie, bo katolickie. Czyli z tego wniosek, że do tej pory uznawał. Zresztą jak kandydował, chciał kandydować na tron cesarstwa, no to chyba uznawał, prawda? Tak, no. Także są tego właśnie, takie bym powiedział, to jest takie niespójne wszystko. Ale to chodzi o coś innego. A mianowicie chodzi o to, że w Niemczech, czy w ogóle wśród niemieckich osób wykształconych, intelektualistów, pojawiało się bardzo mocne przekonanie, że cesarstwo to jest coś więcej niż ziemie niemieckojęzyczne. I że granice cesarstwa są właściwie nie do końca określone, czym to cesarstwo jest. I teraz jest pytanie, czy jeżeli coś takiego jest nieokreślone, to czy można cesarstwo utożsamiać z ziemiami niemieckimi? Były takie poglądy w Niemczech. Ja tam w swojej cytuję między innymi takiego Luitpolda z Bambergu, który napisał w XV wieku taką książkę, zgodnie z tym, co mówiłem o tym królu kastylijskim Alfonsie, że cesarz to jest po prostu władca Niemiec, tylko ma taki ładny tytuł. I z tego tytułu wynika tylko to, że ma przywilej, że na soborze po papieżu zabiera głos. Albo nawet przed papieżem. Na tym się kończą uprawnienia cesarskie w stosunku do innych królów. I problem polega na czym? Nie na tych wszystkich zagadnieniach historycznych, tylko na tym, że Niemcy nie wykształciły wtedy pojęcia, że cesarstwo jest niemieckie i w takiej sytuacji, ponieważ nie jest niemieckie, Niemcy nie myślą w kategoriach własnej monarchii narodowej. Myślą kategoriami jakiejś, nie wiem, Europy, świata i tak dalej. I w Niemczech nie powstała idea monarchii narodowej, a skutek tego jest taki, że aż do XIX wieku w Niemczech również nie powstało pojęcie państwa narodowego. Nie ma takiego pojęcia w Niemczech, aż właściwie do zjednoczenia Niemiec przez Bismarcka. Ale tu uwaga, Niemcy ówcześni, XIX-wieczni, państwa bismarckowskiego nie określają mianem Nationalstaat, czyli państwo narodowe. Współczesna literatura historyczna posługuje się tym pojęciem odnośnie do II Rzeszy zjednoczonej przez Bismarcka. Niemcy ówcześni się nie posługiwali, ponieważ uważali, że państwo niemieckie stworzone przez Bismarcka nie pokrywa się z niemczyzną. No są Austriacy. No są. Mówią po niemiecku? Mówią. W Czechach mieszka 3,5 miliona Niemców sudeckich. Mówią po niemiecku? Mówią po niemiecku. Niemcy uważali za autentycznie za niemieckie ziemię pod względem kulturowym, całą Nadbałtykę, prawda, i tak dalej. I można, że tak powiem, wskazać jeszcze wiele innych różnych terytoriów, dlatego Niemcy nie uważają, żeby Bismarck zjednoczył Niemcy w państwo narodowe. Państwo narodowe to jest pojęcie, które się pojawia w Niemczech jako Nationalstaat bismarckowskie po 1945 roku dopiero. I to w pismach historyków i czytając historyków niemieckich współczesnych możemy nabrać przekonania, że Niemcy tak myśleli. Ale to jest pojęcie, które jest współczesne, rzucone w świat wcześniejszy i ludzie wcześniej w Niemczech się nim nie posługiwali. No to w takiej sytuacji pojawia się po Bismarcku właśnie ten cały ruch pangermański i wszechniemiecki. Może wyjaśnijmy, czym się różni wszechniemiecki od pangermański. Wszechniemiecki chce zjednoczyć w państwo niemieckie jedno wszystkich, o ile się da, Niemców rozrzuconych po różnych państwach europejskich. Ruch wszechniemiecki, w związku z czym do II Rzeszy Bismarckowskiej chce przyłączyć Austrię, chce przyłączyć Czechy, no bo Czechy uważano, że podobno w połowie XIX wieku, jak napisał jeden Niemiec, jak byłem w roku tam 1850 którymś roku w Pradze, pamiętam, że mówili tam przepięknym niemieckim akcentem. Jak potem pojechał w roku 1890 po 40 latach, był przerażony, że nikt z nim po niemiecku nie chce rozmawiać i wszyscy chyba udają, że nie znają. Tak. Bo się pojawił nagle ruch, prawda, czeski narodowy. Ale w każdym razie Czechy też miały być przyłączone. No i ta Nadbałtyka. I to były, że tak powiem, postulaty ruchu wszechniemieckiego. Ruch pangermański mówi, że trzeba zjednoczyć wszystkie plemiona niemieckojęzyczne. A więc również tych, co mieszkają na Węgrzech, w Banacie, czyli na dzisiejszej północnej Serbii. Trzeba zjednoczyć Niemców nadwołżańskich. No i przede wszystkim Szwedzi to przecież Niemcy, Norwegowie to właściwie też Niemcy, Duńczycy Niemcy. Holendrzy to taki niemiecki, zabarwiony przez okupację hiszpańską, językiem hiszpańskim i tak dalej. To w ogóle pozostałość jest Plattdeutscha, czyli dialektu, prawda, zachodnio-niemieckiego, bo chyba jest zresztą, jakieś tam to na ile się orientuje. Także nagle, że tak powiem, się zaczęło to rozrastać. I cały czas nie ma myślenia w kategoriach Niemiec jako państwa narodowego. I Niemcy zaczynają coraz częściej uważać od lat 90. XIX wieku, że jedyna możliwość zjednoczenia wszystkich Niemców, czy też wszystkich w ogóle ludów niemieckojęzycznych, germańskojęzycznych, to jest zjednoczenie, jak nie całej, to przynajmniej większości Europy. I od lat 90. zaczynają się pojawiać całe projekty czegoś, co ja się posługuję chętnie takim pojęciem Karla Schmidta, Großraum, wielka przestrzeń. Żeby wszystkie ludy niemieckojęzyczne zjednoczyły się w tą wielką przestrzeń. No i oni o tym tak w ten sposób funkcjonują. Pomysłem, żeby się jakby z tego problemu, bo to oznacza wojnę z całą Europą, żeby tej wojny uniknąć, to po Bismarku jeszcze próbowano ostatnim, bym powiedział, rzutem na taśmę załapać się na małe imperium kolonialne, żeby nadwyżki ludności niemieckiej wysłać gdzieś tam do Kamerunu, prawda, Tanzanii, Namibii, czy gdziekolwiek będzie. No ale jakieś tam mini imperium kolonialne stworzyli, mini, bo za późno, ale tam nikt nie chciał mieszkać. Taka jest brutalna prawda. Gorąco niesamowicie. Jeszcze maszyny są za mało, prawda, rozwinięte, żeby za człowieka tam, nie wiem, orały pola i tak dalej. Więc Niemcy tam wcale absolutnie nie chcą mieszkać i Niemcom generalnie klimat afrykański mało służy. Niemcy tam w ogóle nie chcą mieszkać. W takiej sytuacji Niemcy wchodzą w pierwszą wojnę światową z projektem stworzenia Niemiec powiększonych. Niemcy powiększone miały składać się z Niemiec, Austro-Węgier i na zachodzie miała zostać przyłączona Belgia i część regionów francuskich przygranicznych bogatych w węgiel kamienny. Nie dlatego, że tam Niemcy mieszkali, bo tam był węgiel kamienny. To tak zupełnie mówiąc wprost. A na wschodzie planowano na samym początku, że zostanie przyłączone Królestwo Polskie jako takie państwo buforowe dla Niemczyzny. Taki był projekt. Potem on się rozwinął w roku 1916 w projekt Pan Europy, znany, zresztą ostatnio się ukazała ta książka, prawda, Pan Europa w języku polskim, widziałem. Masz w księgarni? Ale się ukazała w języku polskim, a zdaje się, że już jej nie ma. Bardzo szybko wszyscy wykupili, tak? No bo ta książka się ukazała w Polsce mniej więcej 100 lat za późno. Ona się ukazała w 1916 i z jakiegoś powodu niezrozumiałego dla mnie wtedy jej nie przełożono na język polski. Na wszystkie języki świata ją przekładano, ale nie na polski, chociaż głównie polski dotyczyła. I ten projekt właśnie, projekt Mittel-Europy, z czego wynikał akt 5 listopada, prawda, poparcie nie wiem, dla Piłsudskiego, Rada Regencyjna i te wszystkie rzeczy z historii Polski. I po pierwszej wojnie światowej coś się w Niemczech zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że za projekty stworzenia tej wielkiej przestrzeni już się wzięli nie tylko ideolodzy, bo wcześniej tutaj się brali ideolodzy, szowiniści i tak dalej. Za te projekty się, i wcześniej się również brali generałowie ze względu na linie strategiczne do obrony, wyprowadzenia ataku i tak dalej. Za projekt wzięli się geopolitycy i ekonomiści niemieccy. Geopolityka niemiecka bardzo zresztą silnie jest połączona z ekonomią i to wszystko wynika z doświadczenia I wojny światowej. Otóż w czasie I wojny światowej, jak wiemy, Niemcy ogłosiły, że I wojny światowej nie przegrały na frontach. To fakt. Jakby pół roku dłużej się wojna potoczyła, to pewnie by przegrali na frontach, ale, że tak powiem, załamali się od środka i nie zdążyli przegrać, tak bym to powiedział. Ale przede wszystkim zadawano sobie pytanie, dlaczego Niemcy przegrały tą wojnę. Odpowiedź jest banalnie prosta, a mianowicie Niemcy zostały bardzo skutecznie przez flotę brytyjską odcięte od kolonii i od tego takiego ładnego pojęcia, które Niemcy bardzo lubią, od rynków światowych. I to, czego nie można było wyprodukować w Niemczech i w Austro-Węgrzech, to tego po prostu nie było. Nie było ropy naftowej, nie było, ale w I wojnie światowej jeszcze tej ropy naftowej tyle nie było trzeba, powiedzmy sobie szczerze, wystarczyło parę szybów, żeby te parę parę, Niemcy w końcu wyprodukowały w czasie I wojny światowej całe 10 czołgów. Tak, no samolotów więcej, ale czołgów całe 10. Jeszcze konie służyły bardzo często do transportu, więc to jeszcze nie był taki problem. Ale na przykład Niemcy przez cały okres I wojny światowej nie pili kawy. To musiało im doskwierać, ponieważ w niemieckiej literaturze pamiętnikarskiej z I wojny światowej, pamiętam, czytałem takie trzytomowe wspomnienia z okresu I wojny światowej lat 20. Karla Schmidta, jak pisałem swoją książkę o Karlu Schmidcie, i pamiętam ciągle kawa, kawa, kawa. No i ciągle było, że brak kawy i chodził do biblioteki i pił kawę. Coś, kurczę, tak on chodził do biblioteki i pił kawę, jak była blokada kontynentalna. Tak nawet rozmawiałem o tym z moim doktorantem, który też pisał swoją pracę doktorską o Karlu Schmidcie i doszliśmy do wniosku, że pił pewnie zbożówkę.
Albo z żołędzi.
Albo z żołędzi, tak. Nie była to kawa taka brazylijska, prawda, tak. Także Niemcy odczuwały różne metale kolorowe, prawda, braki i tak dalej. I generalnie w Niemczech powstała teza, że Niemcy przegrały tą wojnę przede wszystkim z powodu braku dostępu do rynków światowych. Czyli surowców, żywności, niektórych ród, prawda, i tak dalej. No i jeszcze w latach 20. zaczęło się intensywnie rozwijać lotnictwo, motoryzacja, czołgi i tak dalej, więc Niemcy zrozumieli, że potrzebują jeszcze ropy naftowej. Dlatego problemem, że tak powiem, granic postulowanych Niemiec zajęli się ekonomiści i geopolitycy, którzy bardzo pilnie studiowali mapy gospodarcze ówczesnego świata i surowcowe. I zaczęli mówić tak, dobra, powiedzą ekonomiści. Niemcy w następnej wojnie to już pewnie będą miały parę tysięcy czołgów, pewnie parę tysięcy samolotów i pewnie dziesiątki tysięcy ciężarówek. Będą potrzebowały ropy naftowej. No więc ekonomiści zgłaszają zapotrzebowanie na ropę naftową. I wtedy geopolitycy zajmujący się, że tak powiem, mapami ekonomicznymi świata i surowcowymi zaczynają wszystko studiować i patrzą, gdzie jest najbliżej ropa, skoro nie ma jej w Niemczech. Gdzie jest?
Rumunii.
W Rumunii, zgadza się. Więc Rumunia musi zostać albo zdobyta zbrojnie, albo jeżeli nie zdobyta zbrojnie, musi się stać państwem zależnym od Niemiec. Jak się na przykład patrzy, nie wiem, czy Państwo czasami oglądacie, ja taki nagrywam cykl u mnie na kanale Sojusznicy III Rzeszy. I ostatnie dwa odcinki, które nagrałem, jeden był o Rumunii, a drugi był o Bułgarii. Rumunia, dlaczego zdecydowała się w II wojnie światowej wejść do wojny po stronie III Rzeszy? Z bardzo prostego powodu. Wiedzieli, że albo będą dobrowolnie eksportować ropę naftową do Niemiec, albo wjadą tutaj czołgi Wehrmachtu. Więc wybrali, stwierdzili, że lepiej sprzedać, niż dostać w ciry, prawda, i jeszcze tą ropę będą brali za darmo. Słuszne rozumowanie. Teraz jest pytanie, to dlaczego Bułgarię Niemcy zmusiły do wejścia do wojny? Odpowiedź jest banalnie prosta. Ponieważ Bułgaria oddzielała pola naftowe południowo-rumuńskie, bo te pola naftowe są na południe tam w okolicach Bukaresztu, oddzielała od baz brytyjskich, najpierw w Grecji, potem na Krecie, a potem w Aleksandrii. Jeżeli Bułgaria będzie neutralna, to co będzie, jak Anglicy, a potem Anglicy z Amerykanami pogwałcą tą neutralność i wlecą swoimi samolotami? Bułgaria miała kilkanaście samolotów, więc nie była w stanie zatrzymać. Czyli Bułgaria może nie brać udziału w wojnie bezpośrednio, ale musi udostępnić lotniska dla myśliwców Luftwaffe. No i Bułgaria, mając do wyboru albo stać się okupowaną, albo udostępnić lotniska dla Luftwaffe, wybrała udostępnienie lotnisk dla Luftwaffe. Mało tego, Niemcy im nawet kilkadziesiąt samolotów sprezentowali myśliwskich. W prezencie za to. Tak. Węgry, dlaczego weszły do wojny po stronie Niemiec? Odpowiedź jest znów ta sama. Przez Węgry szły drogi z rumuńską ropą do Niemiec przez Austrię. Więc Węgry dowiedział się Horthy, że admirał Horthy rządzący Węgrami, że albo przepuści Wehrmacht, albo Wehrmacht przejedzie po nim. No to się przyłączył. To jest przykład taki pokazujący, prawda, że ekonomiści powiedzieli, czego nam trzeba, geopolitycy wskazali na mapach surowcowych, gdzie ten surowiec jest. I w tym momencie przyszli politycy III Rzeszy i stwierdzili, w takiej sytuacji te ziemie albo zostaną przyłączone do Niemiec, albo zostaną okupowane, albo te państwa będą naszymi sojusznikami i innych rozwiązań nie ma po prostu. Czyli Niemcy zaczęli do tych ziem, do których mieli roszczenia ze względów, nie wiem, etnicznych, historycznych czy jakichkolwiek innych, dodawać ziemie ważne dla nich ekonomicznie. No i ponieważ gospodarka dwudziestowieczna była już bardziej zaawansowana niż gospodarka XIX-wieczna, czy nawet z okresu I wojny światowej, efekt był jaki? Zaczęło się rozrastać. Jak na przykład się patrzy, dlaczego Niemcom była potrzebna Norwegia. No to się mówi dzisiaj, no bo z tej Norwegii miały samoloty lecieć na Wielką Brytanię. No nie, daleko. Bardzo daleko do tej Wielkiej Brytanii wcale nie latały. Odpowiedź ekonomiści udzielili bardzo prostą. W czasie wojny niemieccy żołnierze i niemiecka ludność cywilna będzie potrzebowała dużo żywności. I być może będzie gwałtownie potrzebowała żywności. No i ekonomiści stwierdzili, że przecież nie będą codziennie jeść tego wieprza. Ryby, tak, śledzie były najważniejsze. Jak się patrzy na przykład na plany niemieckich ekonomistów, co w przyszłej zjednoczonej przez Niemców Europie Norwegia miała dostarczać, ciągle były ryby, 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 ryby. Tak. Także to jest jakby takie, no, i w ten sposób to ten zakres przestrzenny im się rozrasta. I w końcu powstała koncepcja, którą zaczęto wzorować na doktrynie Monroe amerykańskiej. Doktryna Monroe, która mówiła, że Stany Zjednoczone pilnują, żeby w krajach Ameryki Łacińskiej żadne mocarstwo europejskie nie wkładało swoich dwóch czy trzech palców. Tą koncepcję podpatrzył wspominany przeze mnie wcześniej Carl Schmitt i sformułował w jednej ze swoich książek takie pojęcie, że Niemcy muszą ogłosić własną doktrynę Monroe w postaci Europy. Europa ma być niemiecka i inne potęgi zagraniczne, w tym Amerykanie, nie mają prawa się tu wtrącać, a my się nie będziemy wtrącać Amerykanom do ich spraw. Trzy miesiące później, jeśli mnie pamięć nie myli, opowiedzenia o doktrynie Monroe niemieckiej użył w jednej ze swoich mów taki z wąsikiem. Użył, tak. Następnego dnia u Karla Schmitta przyszło dwóch tajniaków. Zapukali mu do drzwi i mówią mu tak, że przyszli w sprawie doktryny Monroe. Ten nie wie, o co chodzi, nie? Tak. No to prawda, przywitał i weszli, porozmawiali, powiedzieli, że przyszli mu zakomunikować jedną rzecz. Że w wczorajszym przemówieniu Führer użył określenia niemiecka doktryna Monroe. I żebyś sobie, panie profesorze, zapamiętał, że to Führer wymyślił to pojęcie. Tak. No to oczywiście Karl Schmitt pewnie zasalutował, prawda, ja wolę i tak dalej, nie? No oczywiście, że Führer wymyślił to pojęcie. No co prawda ja napisałem o tym 3 miesiące wcześniej w książce, która się ukazała, ale gdzieś tam nie było w ogóle tamtego fragmentu, prawda, tak. Także sformułowali swoją wizję doktryny Monroe i niemiecka polityka, niemieccy prawnicy prawnie, geopolitycy, ekonomiści rozpisali wizję niemieckiej doktryny Monroe w Europie. I ta doktryna Monroe w Europie towarzyszyła temu koncepcja, że cały świat powinien zostać podzielony na, jak oni to określali, wielkie przestrzenie. Całe połacie kontynentów powinny należeć do jakiegoś centrum, tak jak Ameryka będzie miała swoją doktrynę Monroe i będzie Stany Zjednoczone będą panować nad Ameryką Północną i Południową. Niemcy będą panować nad całą Europą, aż po Ural. Włosi, którzy się stali niemieckimi sojusznikami, na koniec im wykrojono Morze Śródziemne dookoła, prawda, że to będzie włoska wielka przestrzeń. Z Rosją było różnie, w zależności od tego, jakie była sytuacja. Na początku Rosja miała zostać podzielona między Japończyków i Niemców, gdzieś tam na Uralu czy na Syberii. Po pakcie Ribbentrop-Mołotow nagle się okazało, że Związek Radziecki to jest ta wielka przestrzeń rosyjska, tak? 23 czerwca już się okazało, 41 roku, dzień po tym, że już została podzielona z powrotem. W każdym razie dalej na wschodzie miała być wielka przestrzeń japońska nad Chinami, ewentualnie nad Syberią, Malaje, prawda, Indonezja dzisiejsza i tak dalej. No i przestrzeń wielka Wielkiej Brytanii w postaci Imperium Kolonialnego. I w ten sposób miał wyglądać cały przyszły świat i Niemcy stworzyli taką teorię. Czyli teorię imperium. I teraz, oczywiście ta teoria imperium w 1945 roku kompletnie no, upadła, rozpadła się, została prawda, zlikwidowana, ale pojawia się takie proste pytanie. Czy po 1945 roku i po tej klęsce Niemcy zaczęli myśleć, można powiedzieć normalnie, w kategoriach, że Niemcy mają Niemcy dla siebie, a inni mają wszystkie, że tak powiem, swoje państwa dla siebie, czy też myślą dalej w kategoriach imperialnych? To jest podstawowe pytanie, stąd to pytanie o 150 lat niemieckiej polityki, czyli od 1890 roku po dzień współczesny. Ja Państwu powiem w ten sposób. W całej niemieckiej myśli politycznej przejawia się, nawet we współczesnej, przejawia się takie pojęcie, które po niemiecku brzmi Reichsvolk. Naród cesarski, byśmy to powiedzieli. Niemcy jako naród cesarski. To pojęcie w języku niemieckim pojawia się po raz pierwszy, kiedy Niemcy zaczęli pisać w języku niemieckim, czyli w renesansie. W renesansie już się pojawia u wielu myślicieli renesansowych coś takiego, że Europę to można by zjednoczyć, ale poszczególne narody muszą mieć różne, mają różne kwalifikacje i zdolności, więc powinny co innego robić. I się okazuje, że tak, Włosi będą tworzyli kulturę, muzykę, pisali wiersze, malowali obrazy. Francuzi mają dryg do rzemiosła i będą się zajmowali rzemiosłem, ale również kulturą. Hiszpanie, nie wiem, Słowianie będą obrabiali ziemię, bo są dobrymi rolnikami, ale nic więcej nie umieją. A my Niemcy? No, my Niemcy jesteśmy narodem cesarskim, mamy powołanie do rządzenia, wojskowości, administrowania. No i przede wszystkim to, co dziedzina władzy, to jest, jakbym powiedział, nasze rzemiosło, my się na tym najlepiej znamy. I to jest właśnie naród cesarski. To się pojawia nie tylko u niemieckich szowinistów. To się pojawia nawet u zmarłego parę lat temu Ottona von Habsburga, ten Reichsvolk, jako właśnie niemiecki naród cesarski. I Niemcy sobie to zawsze wyobrażali, że w tej zjednoczonej Europie oni będą rządzić, bo mają ku temu predyspozycję. Nieprzypadkowo to oni mieli cesarstwo, prawda, w średniowieczu, bo już wtedy dostrzeżono te predyspozycje, prawda, do tego niemieckiego rządzenia, panowania, wojaczki i tak dalej. Także ta idea powstała, idea się rozwinęła. To zresztą widać jest na przykład w okresie również drugiego cesarstwa, kiedy się rozwijają te teorie imperialne o tych specjalizacjach. Tutaj też w książce szeroko tutaj relacjonuję takie materiały pokonferencyjne. Tam się spotkali główni, coś takiego po polsku dziwne słowo, industrii ideologie. Ideologia industrialna. Jest takie słowo po niemiecku. Po polsku to głupio brzmi. Czy można powiedzieć teoretyk industrializacji, tak byśmy chyba musieli to po polsku powiedzieć. I jest taka właśnie, tam się to spotkali oni, spotkali się czołówka polityczna III Rzeszy i przedstawiciele wielkiego przemysłu. I tam ciągle jest to, że wszystko zostanie podzielone, które narody i które ziemie co produkują, czym się zajmują i tak dalej. Niemcy cały czas żyły tą koncepcją. I teraz pojawia się pytanie, czy po 1945 roku coś się zmieniło? Niewiele się zmieniło. Bardzo prosta rzecz. Bardzo dużo się mówi o tym, jak Amerykanie Niemcom zachodnim przeprali mózgi. Mówi się o tym sporo, prawda? Rzeczywiście przeprali w tym sensie, że Niemcy już w tej chwili stali się narodem dość mocno pacyfistycznym, niewojowniczym i tak dalej. Ale jednej rzeczy im nie stworzyli. Zresztą podobnie jak Rosjanie przeprali, można powiedzieć, mózgi obywatelom NRD. Ale jednej rzeczy ani Rosjanie, ani Amerykanie Niemców nie nauczyli. Myślenia w kategoriach państwa narodowego, własnego niemieckiego. Żeby Państwu tą różnicę pokazać tak bardziej wizualnie. My Polacy uważamy, że Polska się zaczyna z jednej strony na Bugu, kończy na Odrze. Tu jest Polska i my się tu rządzimy. Uważamy więc dalej, że na Odrze dalej zaczynają się Niemcy, kończą się tam dla ułatwienia na Renie, prawda? Więc tam się powinni rządzić Niemcy. Na Renie się zaczyna Francja, kończy się na Pirenejach, tam powinni rządzić Francuzi. Za Pirenejami zaczyna się Hiszpania, tam powinni rządzić Hiszpanie. I każdy, jakby zakładamy, że są te granice, prawda, i każdy rządzi się u siebie. To jest idea państwa narodowego. Niemcy tak nie myślą, ponieważ nie nauczono ich takiego sposobu myślenia i oni w ogóle tak nie myślą. Niemcy mówią tak, tutaj między Bugiem a Odrą są Polacy, między Odrą a Renem jesteśmy my Niemcy, między Renem a Pirenejami są Francuzi, a za Pirenejami są Hiszpanie. A nad tym wszystkim jest zjednoczona Europa, gdzie rządzi naród cesarski. I to są jakby dwie zupełnie sprzeczne idee. Nasza, Francuzów również, Hiszpanów i idea niemiecka, że to wszystko musi zostać zjednoczone i to nie może być tak, że to tam wszyscy się współrządzą razem. Nie, są pewne narody mniej lub bardziej predestynowane do tego rządzenia i u nich jest bardzo mocne to przekonanie, że oni są tym narodem cesarskim. Dlatego też nie może być tak, że Europa polega na tym, że jest 20, nie wiem, 5 państewek, prawda? Każdy się rządzi u siebie. Nad tym wszystkim musi być czapa i naród cesarski rządzi. I wtedy jest porządek. I ta idea w świecie u Niemców jest ideą, w moim przekonaniu, bardzo żywą nadal. Mało tego, ta idea oczywiście była przez ileś tam lat w okresie po II wojnie światowej, jak Niemcy były rozbite, bym powiedział gdzieś ukryta, ale nie wytworzono wtedy pojęcia państwa narodowego. Zaczęto się posługiwać tym pojęciem. Tak, niemiecka politologia, historycy niemieccy zaczęli się tym pojęciem posługiwać, ale widać, że co innego się tym paru profesorów posługuje, prawda, a że tak powiem ogół tak nie myśli i było to po prostu widoczne. I teraz, kiedy mamy jednoczącą się Europę, projekty federalizacji Unii Europejskiej i tak dalej, to ciekawa rzecz. W Niemczech po 1945 roku było iluś autorów książek i słów zakazanych. W przypadku książek i autorów często dosłownie. Pamiętam kiedyś, że byłem w niemieckiej bibliotece takiej prowadzonej przez jakiś instytut. No to szef tej biblioteki oprowadzał mnie i żonę po tej bibliotece i między innymi zaprowadził nas do pokoju, gdzie są książki zakazane, których on nie może wystawić. Podobno co roku jest nowa lista uzupełniona książek zakazanych, właśnie jakichś tam narodowo-socjalistycznych, prawda, i tak dalej. I to one są trzymane w oddzielnym pomieszczeniu pod kluczem. Okej. Okay. I wśród tych różnych książek zakazanych, pojęć i tak dalej, w Niemczech było jedno słowo zakazane absolutnie kompletnie. Znaczy, ono nie było zakazane, ale nikt się nim nie posługiwał. Geopolityka. Dlaczego? Bo geopolityka w Niemczech się kojarzyło wyłącznie z Zeitschrift für Geopolitik Karla Haushofera. A to było pismo flagowe niemieckiego imperializmu w okresie międzywojennym, a potem w okresie III Rzeszy. Haushofer w 1945 roku popełnił samobójstwo, nie mogąc patrzeć, że Rzesza przegrała. Nie jest przypadek. To zresztą postać, bardzo bym powiedział, w pewnym sensie, jak oni ten rasista niemiecki, narodowy socjalista, dziwna, bo miał żonę Żydówkę. Tak. I przez długi okres miał, to tak powiem zupełnie jako anegdotę, bo to jest takie dosyć, bym powiedział, ciekawe, nawet trochę śmieszne. Miał taki problem, że jako profesor uniwersytecki geopolityki Haushofer, no, po wprowadzeniu ustawodawstwa rasowego musiał wypełnić formularz. Pochodzenie rasowe własne, współmałżonka. No i co zrobić? Zadzwonił do swojego byłego asystenta. Były asystent nazywał się Rudolf Hess. Ten Rudolf Hess. No to asystent, teraz już osoba numer dwa, zastępca Führera, zadzwonił do rektora uniwersytetu, że tutaj, prawda, jest taki profesor Haushofer i on drugiej części ankiety nie musi wypełnić. No tak? Jak zadzwonił numer dwa, no to przecież wiadomo, że nie. No ale potem znów chryja się zrobiła. Otóż bojówka SA, przepraszam, SS, wbiegła do domu Haushofera i chciała, że tak powiem, pobić, nie wiem, zabić jego małżonkę, której na szczęście nie było, zresztą jego też. No to gdzie można zadzwonić? Do Hessa. Hess, prawda, zadzwonił do swojego kolegi Führera, prawda, Führer zadzwonił do miejscowego posterunku Gestapo, że tutaj pod domem profesora Haushofera cały czas ma stać radiowóz, 24 godziny na dobę. No ale te problemy się ciągle powtarzały przez cały okres III Rzeszy. No i co zrobić? No, i ten Haushofer ciągle dzwoni do tego Hessa, Hessa dzwoni, Hess już ma dosyć. W pewnym momencie, któregoś dnia, pukanie do drzwi. Haushofer otwiera. List polecony z kancelarii Rzeszy. Otwiera i patrzy. Niniejszym się zaświadcza się, że Marta Hess jest rodowitą Aryjką. Podpis Führer. Tak. I spór jest skończony. Tak. Po prostu. Mnie to śmieszy dlaczego? Dlatego, że w średniowieczu uprawnienie podobno miał papież. Że osoby nie mające pochodzenia prawowitego, czyli nieprawowitego łoża, nie mogły być, nie wiem, biskupem, prawda, i tak dalej. Papież też takie pismo przysyłał, prawda, i ta osoba nabywała pochodzenie prawowite, mając taki glejt od papieża, i Marta Hess też dostała. Ale także to świadczy, że tak powiem, o bardzo bliskich powiązaniach. Marta Haushofer, tak. Dostała również podobne pismo właśnie podpisane na dole Führer, co zakończyło jej problemy, ale razem z mężem w 1945 roku popełnili samobójstwo na wieść o kapitulacji Rzeszy. Tak. Dlatego też no, Haushofer, który to pojęcie geopolityki, bym powiedział, w Niemczech bardzo spopularyzował, no to słowo geopolityka było w Niemczech przez kilkadziesiąt lat słowem nieistniejącym. Ja pamiętam, jak pojechałem pierwszy raz do biblioteki w Niemczech, to było we Frankfurcie nad Odrą, to ile tam było, 12 lat temu, to pamiętam, że jak się szło, bo tam jest taka fajna biblioteka, trochę jak BUF warszawski, że można chodzić po książkach i sobie je brać, prawda, ze sobą i siadać na krzesełku, stoliku i czytać. I pamiętam, jak poszedłem i był dział stosunki międzynarodowe, nie było nic o geopolityce. Geopolityka była w narodowym socjalizmie i w III Rzeszy. Bo było słowo zupełnie zakazane. I nagle któregoś dnia czytam, że jest projekt federalizacji Unii Europejskiej i tak dalej, i jest tekst Olafa Scholza na ten temat tam w jakiejś gazecie. No to od razu wystukałem w internet tekst, prawda, tak, i patrzę, dwa razy w tekście występuje Unia Europejska jako podmiot geopolityczny raz, a drugi raz bodajże jako centrum geopolityczne. Aż mnie zatkało. Zakazane słowo. Potem patrzę, Ursula von der Leyen, co chwila czytam Unia Europejska jako centrum geopolityczne, jako podmiot geopolityczny we współczesnym świecie. I nagle się okazało, że słowo geopolityka po mniej więcej 75 latach nagle wróciło.
Skończyła się kwarantanna.
Skończyła się kwarantanna, tak, zostało oczyszczone. I tak, tylko że z tą różnicą, że centrum geopolityczne już nie będą Niemcy, tylko będzie Unia Europejska. Czyli cały język geopolityczny nagle wrócił. W strategii oficjalnej bezpieczeństwa Niemiec, dostępnych tam na stronach internetowych Urzędu Kanclerskiego, jest Europa jako centrum jedno z centrów geopolitycznych świata. Jest powiedziane, inne centra to będą Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, może Indie, a Unia Europejska jako centrum geopolityczne. Czyli nagle to wszystko wróciło. Jak się teraz spojrzy również na projekty federalizacji Unii Europejskiej, no to mamy, ja powiem szczerze, na to patrzę, ja widzę cesarstwo. Tylko niechrześcijańskie, zlaicyzowane, zamiast, że tak powiem, głoszące Chrystusa, to głoszące LGBT, prawda? Ale tak naprawdę nie ma być państw narodowych, ma być jedno federalne państwo europejskie. Niemcy zawsze mają takie ulubione słowo, Stany Zjednoczone Europy. My się w Polsce nim zupełnie nie posługujemy, w niemieckiej publicystyce jest to bardzo popularne określenie. Także nagle to wszystko wróciło. Czyli się okazuje, że tak jak Państwu mówiłem na samym początku tego spotkania, że ten Flint, amerykański badacz, mówi o tych pojęciach kodów geopolitycznych, że poważne państwa to nie myślą w kategorii jednej czy dwóch kadencji, tylko realizują swoje cele przez 10, 20, 50, 100, 150 czy 200 lat. Nagle się okazuje, że to wszystko wraca. Wraca, a wraca dlaczego? Dlatego, że Niemcy w całej swojej historii nie nauczyły się myślenia w kategoriach państwa narodowego i po tym wielkim, bym powiedział, reedukacji z lat 45-89 okazało się, że ani Sowieci, ani Amerykanie tego słowa i tego pojęcia im do głów nie poili, więc wystarczy inna ideologia, teraz liberalizm, demokracja, prawa człowieka, praworządność, tak, ale nagle się okazuje, że kody geopolityczne, takie jak były, takie też zostały. No to byłoby chyba z mojej strony na tyle, żebyśmy mogli jeszcze podyskutować.